Radio z klasą.
Tu Radio Gdański, Radio z klasą, 18.30, minęło już czerwiec, zaraz wakacje. A w naszym radioklasowym studiu dzisiaj...
Szymon Tasiemski.
Tymon Markiewicz.
Mikołaj Kujawa.
I Daniel Wojciechowski. Rozmawiać dzisiaj będziemy w tym takim męskim gronie o dialogu międzypokoleniowym, tak? Chyba jakoś tak, ale takim między mężczyznami, bo tak jakoś wyszło, tak się umówiliśmy. Dziadek, ojciec i syn.
I jak się dogadują?
No właśnie, jak się dogadujecie.
A jeśli się nie dogadujemy?
No to też, o tym jak się nie dogadujecie.
A no akurat
się...
mi to nie grozi, ale...
A ty, no nieładnie tutaj zaczepiłeś. Słuchajcie, może zadam takie pytanie nie do końca komfortowe na sam początek, ale czy każdy z was miał szczęście mieć dziadka?
Tutaj widzę na mnie, że patrzysz na mnie, bo jak rzeczywiście powiedziałem przed audycją, niestety moja rodzina na tyle kompletna nie jest, jako że jednego dziadka nigdy nie poznałem. Drugi niestety odszedł, kiedy byłem bardzo mały, więc nie pamiętam go zbyt dobrze. Głównie znam tak naprawdę postaci obu dziadków z opowieści rodziców, czy też babć. I ciężko mi jest w jakikolwiek sposób nawet się szczerze ustosunkować do tego, jako że właśnie brakowało mi może takiej świadomości, jakiegoś wzorca, w jaki sposób rola dziadka powinna wyglądać, w jaki sposób to w ogóle funkcjonuje.
Pytanie, czy jest jakiś określony wzorzec dziadka i postępowania dziadka?
No słuchajcie, jest chyba mój zawsze na grzyby chodził.
To jest taki ciepły człowiek.
No właśnie, to jest tak mi się wydaje, że jest to człowiek ciepły, który pójdzie sobie na grzyby, opowie jakąś historię.
Opowie historię. I ja jeszcze miałem te...
Jak to było na wojnie.
Tak, ja jeszcze miałem te opowieści wojenne, bo dziadek urodził się w 1933 roku i pamiętał powstanie warszawskie i pamiętał wszystko, co działo się w trakcie wojny. Natomiast wy już jesteście to pokolenie chyba trochę dalej, no chyba, że macie też dziadków wojennych.
Ja, jeśli mogę, już tutaj się wcześniej odezwałem, moi wszyscy dziadkowie pochodzą z takiego, nazwijmy to, przełomu wojny, czy też już urodzili się w trakcie, gdzieś na przykład jeden się urodził chyba parę tygodni przed wybuchem II wojny światowej, ale na pewno te opowieści wojenne są cały czas u nas żywe ze względu na to, że nasza rodzina była dotknięta wojną bardzo i za każdym razem jak dziadek opowiada te historie, które jakoś tam notorycznie się w tym naszym życiu rodzinnym przeplatały, no to budzi to w nim duże emocje, dlatego też może ja to tak dobrze pamiętam, że to są jedyne takie chwile, w których dziadek jest naprawdę tak bardzo poważnie wzruszony.
Poruszony. Właśnie wydaje mi się, że to jest taka też cecha dziadków, ogólnie i dziadków i babci zresztą, że te opowieści pojawiają się dość często. Oni są zawsze bardzo otwarci, zawsze o tym opowiadają, o swoim życiu, o tym, co przeżyli. Moi dziadkowie na pewno tak robią. Wydaje mi się, że no tak jak mówisz, twój dziadek czy twoja babcia też tak na pewno opowiada chociażby o wojnie. Więc tak jak mówiliśmy właśnie, jakie są takie cechy dziadków, czy dziadka, czy w ogóle dziadka i babci, bo o nich rozmawiamy, no to rzeczywiście to jest, wydaje mi się, taka ciepła osoba, ciepłe osoby, które zawsze wysłuchają, to jest przede wszystkim, zawsze doradzą, zawsze nas wesprą, nawet jeżeli rodzice tego nie robią. No i wydaje mi się, że głównie to takie mają ludzie, mają taki pogląd.
Uciekaliście do dziadków?
No właśnie zawsze nas wesprą, nawet jeśli rodzice powiedzą, że nie jedz cukierków przed obiadem, to wiadomo, że zawsze
babcia da cukierka. Kanapka z cukierkiem.
Tak myślę, że jest to też...
Kanapka z cukierkiem.
Ciekawe, Mikołaj. Tak.
Ciekawy przepis. Myślę, że to jest forma, która tak może elewuje te opowieści nawet do charakteru swoich tych przypowieści, ze względu na wszystkie emocje i porady, jakie można z tego wyciągnąć. Ale no niestety z pierwszej ręki nigdy takich opowieści wojennych nie słyszałem, natomiast wiem, że w mojej rodzinie też ze względu bardziej na pradziadków i prababcie krążą.
No, dziadków nie miałeś, żadnego dziadka nie miałeś, natomiast babcie?
Obie.
Obie były.
Są.
Są, nadal.
Są jeszcze, tak.
No właśnie, czyli babcie w pewien sposób wypełniają tę pustkę tak naprawdę.
Czy mógłbym jeszcze powrócić na moment do tego momentu, w którym rozmawialiśmy o takich opowieściach i historiach, właśnie tych, nazwijmy to, dziadkowych przypowieściach, bo myślę, że to jest bardzo ciekawy temat, który tutaj poruszyliśmy, bo myślę, że to, o czym się dzisiaj zapomina, co kiedyś chyba było bardzo ważne, to, że razem z doświadczeniem i wiekiem wiąże się też pewnego rodzaju mądrość życiowa. I to
ten swego nasz... rodzaju dystans, ponieważ tak. Nasi rodzice czy też dziadkowie przeżyli już to, co my przeżyliśmy wiele razy i to, co dla nas może się wydać szokiem i bardzo emocjonalnym wydarzeniem, dla nich może stać się na przykład rutyną, ponieważ przeżywali to już, wiedzą jak to wygląda, wiedzą jak z perspektywy czasu się można do tego ustosunkować.
A słuchajcie, to jaki jest ten dziadek taki modelowy? Umiemy takiego określić? Ja powiem kilka słów o swoim, bo jeden z moich dziadków zmarł jak miałem lat 16, a drugi z moich dziadków zmarł jak miałem lat 20 kilka, zresztą mieszkałem z dziadkiem do jego śmierci, po śmierci babci. No i to był taki dziadek, który chodził na te grzyby, opowiadał o tej historii, zresztą to on mi zaszczepił do historii miłość w pewien sposób. Potrafił cerować, potrafił gotować. Dziadek na przykład XXI wiek, to już no, dostępność towarów bez najmniejszego kłopotu i to wcale nie takich drogich, a dziadek sobie siedział i coś tam dłubał, cerował, po prostu wszystko naprawiał, potrafił coś zrobić w domu, nie, potrafił pomóc, opowiedzieć. Takie rzeczy w ogóle, o których my już chyba za bardzo nie mamy pojęcia, tak jak to cerowanie, o którym wspomniałem, albo jeszcze kilka innych skilli, to się chyba teraz mówi, nie? Takich.
Tak, są to właśnie takie skille praktyczne. Można na to patrzeć nawet na tak z przymrużeniem oka swoistą wymianę, kiedy my oferujemy dziadkom pomoc technologiczną, a oni w zamian są w stanie nauczyć nas albo właśnie mądrości życiowej, albo umiejętności praktycznych. Albo zapłacić cukierkiem.
Tych umiejętności praktycznych myślę, że dziadkowie mają bardzo dużo. No tak jak już opisujemy dziadków, mój dziadek wydaje mi się, że też jest może nie dość stereotypowy, ale ma zdecydowanie takie cechy. No mi się dziadek zawsze kojarzy z tym, że zawsze gdzieś wychodziliśmy na wyprawy, zawsze z moim bratem, taką trójką chodziliśmy, mieliśmy takie swoje miejsce gdzieś w lesie, taką jak to mój dziadek nazywał ławeczką, gdzie mieliśmy... łopatki, które nam wystrugał. Generalnie takie miejsce, nic w nim nie było specjalnego, ale było specjalne dla nas, specjalne dla mojego dziadka. Wydaje mi się, że też dziadkowie często są bardzo tacy emocjonalni, jeżeli mówią o swoich rodzinach, czy jeżeli...
Dziadkowie się wzruszają bardzo
tak,
dziadko... prosto.
Ja
często.
Mam naprawdę wrażenie, że mój dziadek jest to, nie to, że bardziej czuły, ale na pewno najbardziej podchodzi emocjonalnie do niektórych rzeczy. Myślę, że to na pewno przychodzi z wiekiem, ale no rzeczywiście to jest właśnie taka emocjonalna osoba, to jest taka osoba, która zawsze gdzieś tam służy radą, nawet jeżeli jest trochę oschła i też tam czasem potrafi powiedzieć coś bardzo miłego, to jednak zawsze jest, no jest gdzieś tam dla nas, jest gdzieś tam dla mnie i dla mojego brata, zawsze jakoś pomoże, zawsze wesprze, czy no nie wiem, no generalnie jest tam, tak, dla nas.
Ja sobie pozwolę podzielić obraz mojego dziadka, na taki obraz dziecięcy i taki obraz, do którego ja długo dorastałem.
A to nie jest tak, że obraz dziadków zawsze jest tym obrazem dzieciństwa?
Myślę, że w pewnym sensie tak. U mnie się to wiąże z takim obrazem miejsca, w którym dziadkowie mieszkają. Na starość wyprowadzili się na wieś i to było, nazwijmy to, takie spokojne miejsce na wsi. Do którego, taka Arkadia nazwijmy to, wiejska, do której ja wyjeżdżałem i jako dziecko no, spędzałem tam całe wakacje. A ten taki dojrzalszy obraz dziadka myślę, że przyszedł mi też z wiekiem i zacząłem doceniać dziadków, kiedy zacząłem tracić ich. Moja babcia
zmarła. No właśnie, tak to jest, bo dziadkowie są, zawsze są, a później okazuje się, że my zaczynamy dorastać i oni znikają.
Tak, i w momencie, w którym zacząłem ten kontakt z niektórymi dziadkami tracić, ci, którzy pozostali, stali mi się bardzo cenni. I ten taki dojrzalszy obraz dziadka to jest jednak taka postać, która zawsze była i która jest gwarantem takiego, po pierwsze, takiej tradycji rodzinnej i takiego korzenia naszej rodziny, a z drugiej strony takiego, no mi przynajmniej, bardzo bezpieczeństwa. Nie wiem czemu, to jest taki naturalny odruch, że...
I dziadkowie właśnie kojarzą nam się z ciepłem.
Zdecydowanie.
Z ciepłem, z sielanką, z uspokojeniem, z pocieszeniem być może. Może jest to obraz nawet czasami właśnie ze względu na to, jak...
Zmitologizowany
właśnie. Może jest to obraz czasem trochę kruchy ze względu na to, że liczymy się z tym, że kiedyś będziemy musieli z nimi się pożegnać.
Czy ktoś się nad tym zastanawia? Tak naprawdę, jeżeli wiemy, że oni cały czas są, dopiero chyba zaczynamy zastanawiać się w tym momencie, kiedy zabraknie nam jednego z dziadków,
tak,
albo jednej z babci. I wtedy okazuje się, że to jest jednak kruche.
Znaczy, szczerze powiedziawszy, ja teraz w niedzielę byłem na przykład u moich dziadków i no nie mówię, że myślałem o tym jakoś szczególnie, ale też zawsze pojawiła się taka rozmowa o właśnie przeszłości rodziny, o tym, skąd rodzina pochodzi. I też jakby zacząłem myśleć o tym, że jeżeli moich dziadków zabraknie kiedyś, a na pewno tak będzie, no bo jednak wszyscy jesteśmy ludźmi i wszystkich kiedyś nas to czeka, no to gdzieś ta przeszłość czy ta wiedza przepadnie razem z dziadkami. Dlatego tak jak rozmawialiśmy, jeżeli ktoś sobie zapisuje, nagrywa rozmowy z dziadkami, czy ogólnie ma jakoś gdzieś przechowaną tą wiedzę i te momenty z dziadkami, to wydaje mi się, że to jest zawsze dobry pomysł, żeby to robić, bo nawet jeżeli teraz o tym nie myślimy, no to i tak to kiedyś nas spotka, i tak kiedyś się to stanie.
Ja namawiam wszystkich do tego, no mamy taką technologię teraz, to jest możliwe, żeby nagrać dziadków nawet telefonem, opowieści, ich historie, bo może okazać się, że nie zorientujemy się kiedy i ich zabraknie i wtedy to po nich nam zostanie. Ja nagrałem swojego dziadka 12 minut. To jest tyle, co mi zostało po moim dziadku. Jeszcze są jakieś tam nagrania VHS i tak dalej, i tak dalej. No ale wyobraźcie sobie, że my nawet głosy zapominamy z czasem. Nie pamiętamy głosu naszych bliskich. To jest świetna okazja, żeby sobie przypomnieć, ale też świetna okazja, żeby zachować pewne historie, które znikają razem z nimi. Słuchajcie, a teraz zostawimy dziadków i przejdziemy pokolenie niżej. Teraz ojciec, pokolenie niżej czy wyżej?
Wyżej
inne.
Dla nas.
O. Inne, wyżej dla was, niżej w ogóle. Ja jeszcze tylko dodam, że moi rodzice też są dziadkami. Już mój ojciec jest dziadkiem, mama jest babcią, więc no tak widzę ten stereotyp powoli, że się pojawia już.
Tak. A u mnie też tak jest.
Też, ale widać, prawda, że rodzice jak stają się dziadkami, to...
Ale zmieniają się?
Zmieniają się, ale tak, tylko w stosunku do wnuków.
Zdecydowanie, aha, dokładnie.
Myślałem, że do wszystkich.
Bo to jest tak, jak mówi mój ojciec, że dziadkowie są po to, żeby rozpieszczać wnuki, a rodzice są po to, chyba żeby je wychowywać. Jakoś tak, dokładnie nie wiem, ale to takie bardzo wygodne wytłumaczenie z perspektywy dziadka, który właśnie może dać dziecku kanapkę z cukierkiem i powiedzieć, no ale dlaczego nie?
No ta kanapka z cukierkiem nas prześladuje.
Kanapka z cukierkiem to bardzo ładne określenie.
To jest, przepraszam, bardzo prawda, bo kanapka z cukierkiem to jest, wchodząc na to pokolenie wyżej dla nas, niżej dla dziadków, to jest kanapka, którą mój tata kiedyś mi i mojemu bratu zrobił, także... To się wydarzyło i u nas w rodzinie też to jest jakaś tam historia, także...
A co to za cukierek?
Wiecie co, to były jakieś takie cukierki w ogóle małe, takie, nie wiem, landrynki czy co to było?
Kanapka z landrynkami.
To było
jak ból zębów. Landrynki z chlebem.
Nie wiem, wiecie co, ja nie pamiętam może dobrze, ale nie, pamiętam, że była dobra. I pamiętam, że była z cukierkami, tylko tyle właściwie.
Rozmawialiśmy jakiś czas temu o wielodzietnych rodzinach. Było to całkiem niedawno i rozmawialiśmy także o takim modelu rodziny, który już powoli znika. Natomiast teraz przejdziemy sobie do ojców. I może zacznijmy od tego, że to nie jest takie oczywiste, że wszyscy mają pełne rodziny, że wszyscy mają takie typowe rodziny. Jest mama, tata, rodzeństwo, piesek, papuga i coś jeszcze. Prawda? Spotykacie się z takimi znajomymi, którzy
oczywiście, że
nie mogą za bardzo powiedzieć czegoś więcej na temat swojej mamy czy na temat swojego taty. Ja nie wypytywałem was wcześniej. Wy wszyscy jesteście z takich pełnych, klasycznych rodzin?
W sensie, no moi rodzice się rozwiedli, ale mam.
Masz kontakt z ubogiem?
Tak, tak, normalny. Mam
ale to też nie jest taka klasyczna sytuacja, prawda? Że rodzice mieszkają ze sobą i funkcjonują ze sobą, tak jak
nie
wszyscy.
Nie jest to taki typowy standard.
No właśnie, ale teraz dzieje się tak coraz częściej.
No ja też zauważam, że właśnie co do rozwodów, to rzeczywiście jest to dość częste. No tutaj... Ja też, jakby moja mama też się rozwiodła, tylko ja byłem wtedy, z moim bratem byliśmy mali, bo mieliśmy bodajże 2 lata, także to też trochę inaczej wygląda na pewno niż u ciebie, bo ty masz teraz kontakt ze swoim tatą jako swoim tatą, ja za swojego tatę uważam mojego ojczyma i zawsze tak o tym mówię i zawsze tak mówić będę. Dlatego to też wydaje mi się, że co do rozwodów to jest ogólnie bardzo ciężki temat, bardzo zróżnicowany, bo to zawsze też... Jest i inny powód. Albo rodzice się pokłócą, albo stanie się coś złego w rodzinie, albo rozejdą się w pokoju i dalej mamy kontakt z obydwojgiem rodziców, także bardzo zróżnicowany temat, ale rzeczywiście rozwodów jest coraz więcej. Ja to widzę po moich znajomych. Myślę, że w porównaniu do chociażby czasów naszych dziadków, czy jeszcze dalej, no nie było to tak aż popularne.
Kiedyś rozwód to chyba taka rzecz, o której się za bardzo nie myślało.
Kiedyś był to trochę temat
nie do
tabu.
Pomyślenia, temat tabu. On jest rozwodnikiem albo ona jest rozwodniczką. To takie piętnowanie od razu. Ale wróćmy do ojców. Jak wyglądają wasze relacje z ojcami? To jest tak, że znowu tak typowo chodź pograć w piłkę, albo ojciec czeka, jak to mój zawsze mówił, aż skończy 18 lat i pójdziemy sobie na dziewczynę. Taki żarcik. Ten kontakt tak wygląda? Czy to też kolejny?
Właśnie a propos tego, co tutaj poruszyłeś i trochę tego, co Mikołaj wcześniej napomknął, chciałem tak zauważyć, że tak wrzucę jeszcze, że moja rodzina akurat jest pełna i w cudzysłowie tak powiem normalna, jakkolwiek źle to nie brzmi.
Może tradycyjna.
Standardowa właśnie, może jakaś tak, taka, tak, takie to określenie lepiej, zgadza się. Należało. Ale to też standardowa, to też oceniające.
Tak.
Może raczej taka klasyczna.
Nie szukajmy eufemizmów.
Taki klasyczny model rodziny.
To, wiadomo, o co chodzi ogólnie.
Moi rodzice są razem i mieszkam z nimi. Natomiast tutaj taka rzecz, która mi przyszła do głowy, jest może taka, że a propos właśnie związków, rozwodów, być może w momencie, kiedy widzimy w rodzinie, dorastając, widzimy w rodzinie małżeństwo naszych rodziców, czy też ich związek, tak samo naszych dziadków, to samemu wchodząc w ten wiek, w którym zaczyna nas pociągać taki typ relacji związkowej, mamy porównanie, jak to może wyglądać na naszym etapie, w momencie, kiedy jest to pełne emocji, nowych doświadczeń, ale także jak to może wyglądać już po latach, w momencie, kiedy związek rzeczywiście był lub dalej jest, w trakcie właśnie na przykład wychowywania dziecka, czy też nieustannej pracy, ale też na emeryturze już zupełnie po przejściach, po wielu latach. W momencie, kiedy przykładowo mamy babcię i dziadka, którzy już są razem przykładowo 50 lat, mamy zupełnie inne perspektywy na de facto to samo doświadczenie.
To prawda. I bardzo często też później podświadomie powielamy, implementujemy te wzorce, tak, które pozyskujemy właśnie w domu, w swoje życie. Często też to są te rzeczy, których na przykład byśmy nie chcieli robić.
Tak, de facto nasi rodzice są, jak i dziadkowie, są naszym pierwszym wzorcem osobowym co do tego, czego na przykład byśmy chcieli w potencjalnych partnerach, albo czego byśmy nie chcieli, albo chociażby nawet w swoich przyjaciołach. Ale schodzimy na inny temat.
No właśnie, jak to jest z tymi ojcami? Rzeczywiście w tę piłkę, słuchajcie, ja pamiętam taką historię, że u mnie zawsze ginęły w domu narzędzia. To znaczy tato zawsze je gdzieś tam odkładał. Później było, gdzie są narzędzia? Na pewno Daniel mi zabrał, gdzie one są, nie ma, nigdzie nie mogę znaleźć. Mama oczywiście była w stanie znaleźć wszystko, jak każda mama. A co tu leży? I narzędzia się znajdowały, bo mi przełożyliście, bo na pewno używałeś. To jest coś, co chyba zdarza się, mam takie wrażenie, w większości rodzin.
Zdarza się jak najbardziej, ale podsumowując może tak wstępnie rolę, czy też charakter stereotypowego ojca, albo przynajmniej jak ja to widzę, postrzegając mojego tatę, myślę, że jest to zdecydowanie osoba, która jednocześnie słynie z cytatów, jak ty świecisz, albo to nie ten śrubokręt, ale z drugiej strony wyjdzie z nami na boisko i zagra z nami akurat w ten sport, który my lubimy, mimo że oni nie.
U mnie ten obraz taty jest, myślę, całkiem ciekawy ze względu na charakter mojej mamy, która była tą mamą, która chodziła też na boisko. Bardzo dużo takich, nazwijmy to, typowo męskich rzeczy moja mama robiła i zawsze była tą twardą, więc u mnie ten obraz taty jest bardziej takiego taty, który powie, a nic się nie stało, albo tutaj na jakieś rzeczy, na które mama by mnie tam przyśrubowała, machnie ręką. Więc to jest bardziej takiego pobłażliwego, no nie że wujka, bo ojca, ale...
Pobłażliwy ojciec, no ojciec
typ wujek. Jest taki też wzorzec takiego wujka.
Stereotyp wujka.
No właśnie. To mówię, no u mnie tutaj tata był tam bardziej delikatnym w stosunku do mnie. I to myślę, że taki trochę niestandardowy.
Taki bardziej przyjacielski może typ właśnie
tak,
relacji.
Tak.
Wydaje mi się, że to jest ten drugi właśnie typ, bo tak jak rozmawiamy o tych stereotypach, dziadek zawsze, mam wrażenie, jest ten sam, bo dziadek to jest ciepły, dziadek zawsze można z nim porozmawiać i tak dalej.
A ojciec to ten
surowy.
A ojciec
wydaje mi się, nie, właśnie wydaje mi się, że ojca są dwa jakby takie archetypy. Jest ten ojciec, który jest taki ciepły, właśnie taki typ, tak jak powiedzieliśmy, no takiego wujka powiedzmy, tak? Czyli taki, który odpuści, który zawsze przed mamą ochroni.
Tam to też zależy. Pod stołem pada piwo, tak, jakąś masz 18.
A drugi ojciec to jest właśnie ten, który powiedzmy jest trochę bardziej surowy, trochę bardziej wymagający, taki...
Trochę bardziej zdystansowany,
tak,
być może?
Mniej do, tak, może mniej do pogadania, takiego luźnego, ale taki, który nas wiele rzeczy nauczy, wielu rzeczy. Także wydaje mi się, że to są dwa takie typy właśnie ojców. Mój na przykład, jeżeli już rozmawiamy o naszych rodzicach, tak, to mój jest powiedzmy połączeniem tych dwóch, dlatego że rzeczywiście czasami bywa surowe, co oczywiście ja teraz no, powiedzmy z wiekiem, czy też oczywiście nie jestem osobą jakąś starszą, ale powiedzmy, że już zauważam to, że ta surowość w pewnych momentach, czy wymaganie czegoś, co było może nie ponad miarę moją, ale do czego musiałem się przyłożyć bardziej, jest na pewno wyszło na plus i pewnie będzie dalej wychodzić. Ale jest też osobą, z którą można porozmawiać. My akurat nigdy jakoś tam w piłkę może nie graliśmy, ale to są właśnie takie momenty, każdy ma jakieś ze swoimi rodzicami, czy to są jakieś wyjazdy, czy to są jakieś spędzanie czasu chociażby na łące. Mi się wydaje, że takie właśnie momenty zawsze zapamiętujemy. No i wtedy też zapamiętujemy ten obraz swojego ojca. I tak samo jest z dziadkami, mi się wydaje, że zawsze ten obraz tworzymy, no też jakby patrząc na te sytuacje, które były głównie miłe, bo jednak te sytuacje zapamiętujemy najbardziej. Mm-hmm,
zwłaszcza na sytuacje dzieciństwa.
Nasza pamięć działa w ten sposób, że zapamiętujemy to, co chcemy zapamiętać, jeśli tak. To nie są sytuacje takie wyjątkowe,
emocjonalne.
Zwłaszcza
są te sytuacje właśnie z wczesnego etapu naszego życia. Z tym, że tutaj może warto zwrócić uwagę właśnie na ten obraz ojca, że jest to rola mocno archetypiczna, jest to rola mocno symboliczna, to znaczy jest to rola może porównywalna do życiowego mentora w pewnym sensie, jeśli mówimy o relacji ojciec-syn, przepełniona czasem trochę rywalizacją, czasem trochę dystansem, ale też trochę w taki sposób przyjacielski właśnie, że myślę, że mogę oddać dobrze archetyp ojca, mówiąc, że ojcem może nie tyle się jest, co się nim zostaje. Nie wiem, czy dobrze jestem w stanie zakomunikować, o co mi chodzi, ale że dobrego ojca nie czyni ojcostwo biologiczne, ale właśnie wychowanie i podejście do relacji. To znaczy ojciec, który de facto biologicznie nie jest ojcem dziecka,
może być ojcem takim
ojcem
mentalnym,
archetypicznym, tak? I naprawdę najlepszym mentorem.
Ogólnie tak wydaje mi się, że patrząc nawet na może nie rozmowy w rodzinach, bo jednak ojciec z dzieckiem tak nie rozmawia o tym. Ale patrząc ogólnie po tym, co rozmawiam z ludźmi, wydaje mi się, że rola ojca jest w ogóle bardzo stereotypizowana, może nie. Ale jednak to jest z poprzednich pokoleń, wydaje mi się, że to jest taki duży ciężar.
Tak, ma utrzymać rodzinę, dostać tak. Gazetę,
że to jest taki klasyczny,
być surowy i
właśnie,
tak dalej. I tak
to jest
dalej,
taki
nie?
Klasyczny obraz, że ma utrzymać. Jest nawet taki, nie to nie jest wierszyk, ale bardziej taka fraza. Posadzić drzewo, postawić dom i urodzić syna. No
to chyba z 40
urodzić
latka.
Syna,
coś takiego, no, właśnie.
Niekoniecznie, ale,
no,
ale
spłodzić.
Wiadomo, o co,
wiadomo
chodzi.
O co chodzi. Więc wydaje mi się, że właśnie rola ojca i w ogóle ten taki, ta nazwa ojciec jest bardzo zobowiązująca, ale też bardzo taka ciężka, właśnie przez z uwagi
bardzo
na to,
obciążająca. Obciążająca.
Stawia ogromne oczekiwania społeczne.
Ja jestem nieco ciekawy, jak zmieniał się ten obraz ojca na przestrzeni lat i tak się zastanawiam, czy biorąc pod uwagę naszą delikatną różnicę wieku, Daniel, zauważyłeś jakieś różnice o tym, jak my mówiliśmy o ojcach, a jak na przykład mówiło się w twoich czasach, kiedy mieszkaliście. No,
czy jakaś życiem? Różnica? Niespecjalnie. Ja wyprowadziłem się od rodziców w wieku chyba 19 lat i uciekłem do dziadków. Aha, jak zaczynałem studia, tak to wyglądało. U dziadków później trochę pomieszkałem i wyprowadziłem się na swoje. Zacząłem sam wtedy pracować, ale moim zdaniem każdy ojciec jest inny i scharakteryzować swojego i dopasować go do modelu, dopasować może go do modelu, bo scharakteryzować to nie, dopasować do modelu jest bardzo trudno i na tym musimy skończyć, słuchajcie, bo czas nas goni. Natomiast jedno krótkie podsumowanie. Może się zgodzicie, a może nie. Ojciec nie zawsze musi być tą głową rodziny, prawda? Czasami rolę tę przejmuje mama.
Prawda. To jest prawda.
Zgadzam się.
A czasami robi to tylko w niektórych sytuacjach. Do usłyszenia mówią w kolejnych audycjach
Mikołaj,
Tymon,
Szymon
i Daniel Wojciechowski. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Radio z klasą.